Zaskoczenie bardzo niską inflacją, poniżej 3%, wzrost VAT-u na żywność i zaskoczenie albo manipulacja przy podatku Belki, kwota wolna. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z doktorem Sławomirem Dudkiem z Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie doktorze. No to zacznijmy od tego, co dzisiaj rano chyba było jednak zaskoczeniem dla rynku i wszyscy się zdziwili, czyli inflacja poniżej 3, a dokładnie 2,8%.
Tak, rzeczywiście wszyscy czekali na te wyniki. Prognozy były raczej powyżej 3%. Nastąpiła też zmiana wag, bo generalnie w lutym zmiana wag koszyka i też to jest trudno policzyć, tak naprawdę tylko rynek, GUS tylko wie, jak te wagi będą, w którym kierunku pójdą. Zaskoczenie też co do stycznia, bo też zostały zrewidowane dane za styczeń i obniżona inflacja i żywność, która ceny spadły miesiąc do miesiąca. No te wszystkie zaskoczenia spowodowały, że ten odczyt jest mniejszy niż 3, ale dodam do tego, że trzeba spojrzeć też na prognozę NBP, Narodowego Banku Polskiego, bo to jest ważne dla stóp procentowych polityki pieniężnej. I w przypadku Narodowego Banku dokładnej cyfry nie znamy, ale prezes Glapiński w czasie konferencji mówił, że oni szacują, że w lutym jest poniżej 3% i można to wyczytać z wykresu, czyli z perspektywy polityki pieniężnej Narodowego Banku przypuszczam, że zaskoczenie jest mniejsze, rynek jest bardziej zaskoczony. I jeszcze jeden element dodam, że ta inflacja w Polsce, musimy mieć na uwagę, że ona jest nieporównywalna do inflacji w innych krajach. A dlaczego? Bo w zasadzie we wszystkich krajach w Europie nie ma już instrumentów mrożenia, czasowego obniżenia stawek. One występują w Polsce i są dosyć istotne. Czyli mamy gospodarkę, pacjenta, który ma gorączkę inflacyjną. Wsadziliśmy go do wanny z lodem. Tak się też robi niekiedy, żeby trochę załagodzić odczyty. I mierzymy temperaturę. I dlatego ona nie jest do końca miarodajna. Trzeba zobaczyć, jaka będzie temperatura, jak wyjmiemy pacjenta, gospodarkę z tego. I chodzi mi o to, że to nawet NBP zaczął pokazywać. Mamy punkt procentowy 0,9 efektu stawki VAT i jeszcze 3-4 punkty procentowe wynikające z cały czas zamrożonych cen. Czyli spadek wszyscy oczekiwaliśmy, ale gdyby nie, i on jest pewny, mamy trend spadkowy inflacji, ale sam poziom jest troszeczkę zafałszowany. Nie zafałszowany, jest prawdziwy, ale trzeba gdzieś w tyle głowy mieć te dodatkowe elementy, które muszą w pewnym momencie wygasnąć.
Powoli to odmrażamy, no bo powoli już usłyszeliśmy o tym, że VAT wzrośnie i za chwilę o tym porozmawiamy, ale to jeszcze do tej inflacji. Czy to oznacza, że nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w celu? Bo no, jeden miesiąc czy trend jest niby zbliżający nas do celu. No, 2,8 nie, to już jest w celu.
Nie jesteśmy w celu. I to zresztą zmieniła się w ogóle percepcja prezesa Glapińskiego. Proszę zobaczyć, że prezes Glapiński zaczął pokazywać dwa wykresy. Jeden wykres, ta zielona linia, jeżeli będziemy mrozić, wiecznie trzymać pacjenta w wannie z wodą, zamiast leczyć go z gorączki inflacyjnej, to będziemy zaniżać troszeczkę odczyt. Ale zaczął pokazywać tą drugą linię, co będzie, jeżeli rząd, a musi to wprowadzać, jeżeli rząd stopniowo zacznie, po pierwsze wycofa się z czasowego obniżenia VAT-u, po drugie, jeżeli będzie odmrażał ceny energii, bo żadnego państwa na świecie, nawet bogatego, i widać to w Europie, nie stać na jakieś permanentne mrożenie cen, bo to kosztuje, VAT kosztuje 10-12 miliardów złotych, a nie widziałem, żeby ktoś obniżył wydatki z tego tytułu, czyli jechaliśmy z tym, koszty tej obniżki finansowaliśmy z deficytu i z długu. No i podobnie jest z mrożeniem cen energii. One za to płacimy też, bo mamy rekompensaty i to już są dziesiątki miliardów mogą być to mrożenie kosztować. Płacą firmy energetyczne, płaci budżet, ale firmy energetyczne to też są spółki Skarbu Państwa, mniejsza dywidenda, mniej inwestycji, także i tak wszystko za to płacimy. I nie można tego utrzymać w nieskończoność, to wszyscy wiedzą. Także ja uważam, i prezes Glapiński to zauważył, bo zaczął rysować tą czerwoną linię, gdzie mamy ten nawet wyskok do 8% z inflacją. Ekonomiści wszyscy widzieli. Pewnie to będzie inaczej, bo wszystko zależy, jak ten rozkład w czasie rząd przeprowadzi, ale to jest fakt. Nie jesteśmy w celu.
Czyli zakładamy, że prezes Glapiński już mógł policzyć, że to będzie tym razem poniżej 3 i nadal uważa, że do tych 8 może dojechać przy drastycznych, szybkich przy drastycznym, szybkim odejściu od mrożenia cen, no i od
Ale pewnie
VAT-u.
nie będzie drastycznego. No, to przypuszczam, że to mrożenie będzie rozłożone, odmrażanie, wyciąganie pacjenta z lodu będzie odłożone w czasie. Też pamiętajmy, że włożenie pacjenta do lodu to nie jest walka z inflacją. To jest tylko, to jest jakiś środek przeciwbólowy albo środek łagodzący objawy, a my musimy cały czas transformację energetyczną przeprowadzać, żeby mieć pewność, racjonalizować rynek żywności, bo widzimy, co się dzieje z wahaniami cen i tak dalej, i tak dalej. I trzeba mieć to w tyle głowy. Pewnie ścieżka będzie inna, dlatego to jest ta niepewność.
To jeszcze wracając do inflacji na chwilkę. Dwa czynniki. Usługi jednak poszły szybciej i wyżej do góry, natomiast spadły ceny w sklepach, tak? Ceny towarów mocniej. Czy to będzie napędzało inflację w przyszłości?
Znaczy, to też jest efekt, i to wszyscy mówią ekonomiści, że to jest też efekt tej wojny. Mamy dwie główne sieci dyskontowe, jeżeli chodzi o żywność, i te dwie sieci mają w tej chwili wojnę cenową, reklamy, walczą, kto ma niższe ceny. To trochę pomogło temu spadkowi, wydaje mi się. Stąd też to zaskoczenie. Chyba nie przewidzieliśmy jako ekonomiści właśnie tej walki cenowej, aczkolwiek ta walka cenowa też nie będzie się odbywała.
No tak,
bez końca.
Jest w pewnym momencie próg opłacalności.
Tak, a z drugiej strony patrząc już na czynniki inflacji, no bo jak już wyciągniemy tego pacjenta z tego lodu, musimy go powoli wyciągać i zacząć mierzyć inflację, tak jak w innych krajach, porównywalnie, no to mamy też czynniki po stronie popytowej. Także tutaj po pierwsze bardzo duży wzrost płacy minimalnej, po drugie wzrost wynagrodzeń w budżetówce. Tak? Nowy rząd jeszcze zwiększył ten wzrost w budżetówce. Tu nie oceniam, czy to słusznie, czy nie, ale z perspektywy popytu, no to mamy impulsy popytowe, no i mamy cały czas dużą niepewność. No to, co się dzieje, wojna w Ukrainie, rynki surowców, dalej duża jest niepewność, nie wiemy, gdzie z tym skończymy. Mamy też wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory w Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego w wielu krajach. Także ta niepewność geopolityczna, która wpłynie pewnie na rynek żywnościowy, rynek energetyczny, dalej istnieje. Także czynniki po tej stronie raczej skłaniają do, że ta inflacja po tym, i też mamy efekt bazy, tak? Spadamy z wysokiego konia i te ceny porównujemy rok do roku, do tych wtedy momentów, kiedy była bardzo wysoka inflacja.
Ale z drugiej strony mamy KPO odblokowane i te pierwsze pieniądze, no czekamy już na przelew, tak?
Tak, tak, tak.
Więc to powinno pozytywnie wpłynąć.
Znaczy, na pewno KPO też wpływa popytowo, ale z drugiej strony to akurat jest wydatkowane, to są wydatki na transformację energetyczną, jest podstawowy w tej strukturze wydatków, i digitalizacja, cyfracja. To są te czynniki, które działają na popyt, ale działają na podaż, czyli to rzeczywiście one są lepsze niż takie wprost wydawanie na transfery społeczne. Te pieniądze będą pracowały też podażowo, też nam transformują, no bo jeżeli będzie więcej niskoemisyjnych autobusów, niskoemisyjnych źródeł energii, takich źródeł energii, które odcinają się od gazu, od tych wahliwych cen, które są obciążone geopolityką, wojną w Ukrainie i tak dalej, to jest dobre dla inflacji.
Dobra,
dla niskiej
przejdźmy,
inflacji.
Przejdźmy trochę do takiej narracji politycznej. Ja wiem, że ekonomiści wolą na liczbach, ale zacznijmy od tego, że opozycja krzyczy, jak to rząd Tuska łupi biedne społeczeństwo, jak podnosi ceny żywności, jak doprowadza znowu do biedy w kraju. Ile w tym jest prawdy?
Znaczy, no niestety to jest cynizm i hipokryzja, i to muszę mówić wprost. I nawet przyniosłem coś takiego, żeby tylko powiedzieć, że jest. To jest projekt ustawy budżetowej. Nie musi być czytelny, można to sprawdzić, jest na stronach poprzedniego Sejmu. Premier, i tu jest podpis premiera Morawieckiego, i tu jest projekt ustawy budżetowej na 2024. I w tej ustawie, która została wniesiona jeszcze przed wyborami, pod koniec września, założono bardzo duży wzrost VAT-u. I wszyscy pytali, ekonomiści wszyscy wiedzieli, dlaczego jest ten duży wzrost VAT-u. Nie z gospodarki, bo tam był wzrost kolosalny, o kilkadziesiąt procent, dużo większy niż gospodarka, odbicie konsumpcyjne. No i oczywiście to było dlatego, że rząd premiera Morawieckiego założył, że od 1 stycznia VAT na żywność wraca do 5%. Niestety jest to też takie trochę oszustwo, też tu trzeba powiedzieć, bo w opisie do prognozy ktoś wykreślił słowo, przywracamy stawki z 0 do 5%. To jest, moim zdaniem, to jest pewnego takie, ja to powiem po prostu, takie kłamstwo budżetowe w sensie opisu prognozy. Bo przy VAT-cie Mamy całą stronę opisu dochodów podatkowych.
Skąd on będzie?
Z czego wynika? No i racjonalnie, jak się opisuje czynniki, no to się wypisuje. I tam rząd wypisał wszystkie czynniki, ale wypisał takie michałki. Wypisał jakieś skutki na 100 milionów, na jakieś drobne kwoty przy VAT-cie, przy CIT-cie, przy PIT-cie. A ktoś zapomniał dodać punktu, że plus 10-12 miliardów w związku z podwyżką ten. Tamten rząd to ukrywał, bo nie chciał, żeby to... Tylko, że liczby nie kłamią, w liczbach ekonomiści wykryli. I minister Skuza był na Radzie Dialogu Społecznego i był przyciśnięty przez akurat tam obecnych związki zawodowe, pracodawców i ekonomistów tam będących. No i powiedział, że tak, założyliśmy. I to w sierpniu nawet powiedział. I minister Skuza się wygadał i powiedział, tak, założyliśmy powrót. I tu już jest cynizm, bo rząd Morawieckiego, czyli dzisiejszej opozycji, założył to w prognozie. Później, jak już nie odpowiadał za finanse, kiedy nie odpowiadał za poziom długu, deficytu, to zaczęli wrzucać te poprawki, żeby tam to przedłużyć, ale ten rząd zrobił to, co założył rząd Morawieckiego wtedy w tej prognozie. To jest pierwsza sprawa i to jest cynizm i hipokryzja, bo wcześniej to założył. A druga sprawa, jakie to ma skutki? Widzę tytuły, ogromny wpływ na budżety emerytów.
No, wszyscy mówią o tym, o tych 10-12 miliardach, prawda? No to taka suma robi mocne wrażenie.
Tylko stańmy na ziemi i porównajmy liczby. Według GUS-u w 2022 roku przeciętne wydatki emeryta rencisty miesięczne, to może być trochę liczba niewiarygodna, ale taka jest prawda, wynosiły mniej niż 500 zł miesięcznie na żywność. Ale to była żywność i napoje, czyli z napojami to jest kategoria. No minęły dwa lata, bo nie mamy wcześniejszych danych. No ja 20-30% wzrostu to dałoby 550, ale z górką załóżmy, że dzisiaj emeryt rencista wydaje 600 zł miesięcznie. To uważam, że to już poznamy te dane później. No i te 5% od 600 zł miesięcznie to daje 30 zł. Ale mamy tam napoje i mamy produkty, które nie są stawką zero, czyli tam nie ma na to efektu. Ale załóżmy te 30 zł miesięcznie. To jest, ja nie neguję, to jest pewien wpływ na budżety, no bo emeryt każdą złotówkę liczy, emeryt rencista. No tak. Ale to jest 30 zł, a weźmy teraz 13 i 14 razem. 13 i 14 razem daje dodatkowy dochód emerytowy i renciście 200 zł miesięcznie, po 100 zł. Czyli tu mamy 200, 13 i 14 i tu mamy 30. No to jeżeli te 30 to jest jakiś fundamentalnie niższy budżet gospodarstw domowych, no to, to ma 13 i 14, która jest 200. To jest już kwota, która w budżecie znaczy, ta mniej. No i poza tym mamy niską inflację, to był środek tymczasowy, plus jeszcze jedna rzecz, ten instrument, moim zdaniem, on nie był dobrym instrumentem z perspektywy socjalnej i ubóstwa. I to ja mówiłem już, jak został ten instrument wprowadzony i nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówił w trakcie kryzysu energetycznego i kryzysu cen żywności. Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówił i Bank Światowy do krajów wszystkich, do Polski też. Słuchajcie, obniżanie stawek VAT lub takie subsydia dawane wszystkim, niezależnie czy ktoś bogaty czy biedny, to jest zły instrument, bo on podbija inflację albo tylko statystycznie indeks obniża, bo daje dodatkowe pieniądze dla bogatych i dla biednych, a nie dla potrzebujących. I ja dam tu przykład. Ktoś, kto jest bogaty, kupuje włoskie wędliny, włoskie sery, wydaje nie te 600 zł miesięcznie na żywność jak emeryt, tylko wydaje 1600 na żywność, no to on kwotowo skorzystał na tej obniżce VAT-u dużo więcej, a emeryt 30 zł miesięcznie. I proszę mi powiedzieć, czy to jest instrument pomocy socjalnej?
Dla tych, którzy naprawdę
i kosztowało 10-12 miliardów złotych, czyli wydaliśmy i rozrzuciliśmy na lewo i prawo te pieniądze. I to nie był instrument socjalny, dlatego uważam, wycofujemy się ze złego instrumentu socjalnego. Lepszy jest instrument targetowany, poza tym sytuacja jest już lepsza. A po drugiej stronie mamy duże wydatki na armaty i czołgi, musimy kupować zbrojenia, chcemy poprawić służbę zdrowia, poprawić edukację. No i moim zdaniem słusznie rząd zrezygnował z tego instrumentu, bo on jest rzeczywiście kwotowo niewielki.
Ja zapytam o jeszcze jedną rzecz. Czy to jest takie proste, bo widziałem już takie uproszczenia. Wtedy jeszcze mówiło się, że mamy 3% inflację, no to dodajemy te 5%, bo to będzie o tyle podwyżka, i już mamy 8% inflacji. Ktoś sobie to w tak prosty sposób przeliczył.
Nie, no na żywność nie wydajemy całości. Żywność jest to 30%. Poza tym te 30% w koszyku emeryta, bo w koszyku takiego przeciętnego Tylko pamiętajmy, że przeciętny konsument to jest i emeryt, który zarabia mało jeżeli ma niską emeryturę, to rzeczywiście
więcej wydaje na te
na tą żywność
rzeczy.
I jest ktoś, kto jest bogaty i kupuje włoskie wędliny, włoskie sery i być może nie cierpi ubóstwa żywnościowego. I pytanie, czy jest sens tam pomagać, ale to jest 30% i ten wpływ, i to Narodowy Bank Polski oszacował, że ten wpływ to jest od 0,09, może 1 punkt, a moim zdaniem może być niższy teraz, no bo mamy tą wojnę tych dyskontów i
są takie... Zbliżamy się do sezonu, kiedy nie wiem, owoce, warzywa, takie
zaczynają
tanieć.
To jest bardzo dobry moment, to był zły socjalny instrument. Mamy duże, mamy bezpieczeństwo, dostają emeryci 13 i 14. I nie było lepszego momentu, żeby się wycofać. I zaplanował to poprzedni rząd. No nie bądź... Cynizmem i hipokryzją jest mówienie, że teraz ktoś łupi kogokolwiek. No to jest cynizm i hipokryzja.
Panie doktorze, no to przechodzimy do trzeciego tematu, czyli podatek Belki. Od dłuższego czasu już była dyskusja na temat tego, że nie zachęcamy Polaków, czy rząd nie zachęca Polaków do tego, żeby oszczędzał, żeby inwestować na giełdzie, no bo podatek Belki zabiera dużo, 19% aż z tych oszczędności. W kampanii wyborczej poszło hasło o jakichś 100 tysiącach wolnych od podatku, ale nie było to sprecyzowane. No, dzisiaj mamy wywiad ministra Domańskiego i minister mówi, że kwota będzie dość skomplikowanie wyliczana, ale to w tym roku mogłoby być około 5 250 zł.
Tak, znaczy generalnie trzeba powiedzieć tak, że w różnych krajach są różne rozwiązania i rzeczywiście na przykład w Wielkiej Brytanii jest kwota wolna od zysków kapitałowych, ale tam jest szerzej, nie tylko od powiedzmy zysków związanych z depozytami, lokatami, giełdą, tylko nawet przy sprzedaży nieruchomości tam nawet jest kwota wolna, no ale czyli są takie rozwiązania i w Wielkiej Brytanii akurat jest kwota wolna, po prostu, jeżeli ileś tam do pewnej kwoty i ona w tym sensie ona jest progresywna kwota, bo kwota wolna dla mniej zarabiających osób ma większe znaczenie w dochodach niż dla kogoś dużo zarabiający, czyli w tym sensie, a teraz trend jest taki, żeby podatki były progresywne. Nie jestem tego zwolennikiem, uważam, że powinna być, nie powinniśmy w tym aspekcie przesadzać, ale tak działa kwota wolna. A na przykład w wielu krajach jest tak, że dochody związane z giełdą czy z lokatami są normalnie w zeznaniu podatkowym. Pamiętajmy, że w zeznaniu podatkowym przeciętny podatnik ma dochody na razie w skali podatkowej, gdzie korzysta z tej kwoty wolnej, no to ma wynagrodzenia, emerytury i renty, jakieś umowy o dzieła, zlecenia, ale nie ma tam pozycji, żeby skorzystać z tej ogólnej kwoty wolnej, nie ma tam bo osobno rozliczamy te lokaty, nie ma... Czy inwestycje, nie ma tam pozycji, a w Wielkiej Brytanii właśnie jest nawet osobna, czy w innych krajach jest to, czyli korzystają podatnicy w wielu krajach z ogólnej kwoty wolnej i tutaj moim zdaniem też słusznie należało to ujednolicić, aczkolwiek uważam, jestem przeciwnikiem jakichś skomplikowanych formuł, żeby tam była w prawie wpisywanie formuły, że tu mamy jakieś 100 tysięcy razy stopę depozytową banku centralnego, czyli ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej i te parametry.
No tak, ja jeszcze bym wrócił do jednego, no bo w momencie, kiedy podatek Belki był wprowadzany, premier Belka zaprosił bankowców, powiedział, słuchajcie, jest dziura, musimy to zrobić. O tym zresztą rozmawiałem z prezesem Pietraszkiewiczem, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym, jak bankowość w Polsce się rozwijała. Zapraszam Państwa na ten cykl, bardzo ciekawe informacje. No i był konsensus, okej, będzie to bolało, może zniechęci już Polaków do rzeczywiście inwestowania czy oszczędzania. I czy to już jest ten moment, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby ten podatek zmniejszać, czy właśnie odchodzić od niego?
Po pierwsze, podatki są pewnym przymusem, ale po co ten przymus jest? Nikt przeciętny nie lubi podatków. Polskie społeczeństwo nie lubi podatków. Zresztą w wielu badaniach jest, że nie są chętni do podwyższania podatków nawet na słuszne cele, bo nie uważają, że pieniądze nie będą wydane. No ale mamy pewien poziom wydatków, usług, które dostarcza państwo, na które się zgodziliśmy i nikt nie chce, żeby one były mniejsze. Do tego doszły wydatki zbrojeniowe, bardzo duże. 4% PKB, widzimy co się dzieje, jak poważna jest sytuacja. Do tego mamy wydatki, chcemy zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia, edukację. I nie da się tego zrobić z niskimi podatkami. Ale trzeba teraz, jeżeli już musimy nakładać podatki, to trzeba rzeczywiście je nakładać tam, gdzie wyrządzimy najmniej szkód. Z tej perspektywy podatki pośrednie, VAT, jest najmniej szkodliwym. Są wiele analiz ekonomicznych, że podatki pośrednie są najmniej szkodliwe dla rozwoju gospodarczego, dla efektywnego inwestowania, właśnie dla chęci oszczędzania, a oszczędności są właśnie na inwestycje. Podatki dochodowe i podatek od właśnie zysków kapitałowych jest tym bardziej szkodliwym rozwiązaniem dla rozwoju gospodarczego, bo ostatecznie dobrobyt bierze się nie z podatków, tylko z rozwoju gospodarczego, bo jak zabijemy wzrost gospodarczy i ten torcik do podziału będzie mniejszy, albo nie będzie rósł dalej tak szybko, jak w Polsce rósł przez ostatnie 30 lat, no to będzie mniej na te usługi publiczne. I z tej perspektywy rzeczywiście trzeba się przyglądać podatkom. I ten podatek Belki, czyli podatek od oszczędności, być może tutaj powinniśmy szukać jakichś rozwiązań, które redukują ten podatek, żeby nie zniechęcić Polaków do oszczędzania, ale chciałbym tu powiedzieć, ale niestety jesteśmy tu i teraz, nie wiem czy i mamy bardzo poważne wyzwania w budżecie. Ja jestem powiedzmy wolnorynkowcem, liberałem.
Mamy największe zadłużanie budżetu.
Tak, gdzieś wśród priorytetów kogoś, kto ma poglądy bardziej liberalne niż lewicowe, są niskie podatki, ale dla mnie przed niskimi podatkami jest stabilność finansów publicznych. I jeżeli będziemy obniżać podatki w warunkach, kiedy musimy zwiększać chociażby wydatki zbrojeniowe, to nie jest dobre. W tej chwili my musimy znaleźć finansowanie na dodatkowe 2% na armię, a chcemy jeszcze inne cele realizować i jest taka partie, które wygrały, zobowiązały się do innych rzeczy.
Zdrowie szkodzi.
I uważam, że w tym momencie, biorąc to pod uwagę, no to albo poważna jest sytuacja, albo poważne jest zagrożenie, no bo wypowiedzi premiera, prezydenta, no są, że sytuacja jest poważna, musimy się dozbroić, cała Unia musi się dozbroić. Z tej perspektywy uważam, że teraz nie ma miejsca na obniżanie podatków, aczkolwiek mamy obniżkę podatków dla usług kosmetycznych. I teraz jakbym miał ważyć usługi kosmetyczne, podatek ten od oszczędności, to ja ekonomicznie uważam, że mniej... lepiej by było, jeżeli już obniżać, to ten podatek od oszczędności, żeby zachęcić Polaków do... Bo wyższy wzrost to jest wyższe bezpieczeństwo. To więcej będzie, więcej armat czołgów kupimy, jak będzie wyższy wzrost gospodarczy. Plus inne mamy też rozwiązania i obniżki podatków. Gdzieś tam jest obiecana kwota wolna, jest dyskusja o składce zdrowotnej. No ale jak my pododajemy te miliardy, to ja pytam, z czego my mamy to sfinansować? Uważam, że z perspektywy makroekonomicznej, stabilności finansów publicznych, wyzwań, przed którymi stoimy, znaczy raczej dyskusje o obniżaniu podatków są...
To nie jest ten moment.
Są ekstrawagancje. To jest jakaś ekstrawagancja ekonomiczna. Nie, to nie jest ten moment. Naprawdę. Policzmy, ile potrzebujemy na armię. Policzmy, ile chcemy, powiedzmy, w zdrowiu, w edukacji poprawić. I wtedy zobaczymy, czy my mamy przestrzeń. Ja te kropki już połączyłem. To są takie... Mamy procedurę nadmiernego deficytu. Dług, który idzie na 60%, bo to pokazało w strategii zarządzania premier Morawiecki jeszcze w tej strategii zarządzania przygotowanej przez poprzedni rząd. Mamy regułę wydatkową i jak się połączy te kropki, to nie ma miejsca na obniżanie jakichkolwiek podatków, ja uważam, w tej chwili.
Panie doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych.